Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Porozmawiamy dzisiaj o przełomowym okresie i bardzo znaczącym dla historii Polski. Przełomowym dlatego, że jeszcze 41 do 43 roku jako tako liczyliśmy się wśród aliantów, a po 43 zeszliśmy gdzieś głęboko w tło, co miało później wpływ na nasze losy. O tym rozmawiam z doktorem Maciejem Korkuciem z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa. Koniec roku 43 przynosi klęski osi na różnych frontach. Załamuje się front na Dalekim Wschodzie, problemy mają Niemcy poważne już w Afryce. Bitwa pod Stalingradem zmierza do negatywnego dla nich końca. W związku z tym możemy mieć poczucie jako Polacy, że jako część obozu aliantów zmierzamy do tego, żeby nie tylko odzyskać niepodległość, żeby nie tylko poszerzyć terytorium o obszary jakieś uzyskane od Niemców, czyli Prusy Wschodnie, czyli Śląsk, ale też wiemy, że cały obóz aliancki jest owinięty hasłami, które były wypisane w karcie atlantyckiej, pod którymi również Sowieci się podpisali. Te hasła mówią o tym, że każdemu narodowi, któremu siłą odebrano państwo, odebrano niepodległość, ta niepodległość będzie przywrócona i że się nie uznaje żadnych zmian terytorialnych dokonanych siłą. Wiemy, że Związek Sowiecki jest państwem totalitarnym. My wiemy, że Stalin to nie jest dobry wujek. Taki mit jest głoszony przez propagandę anglosaską. Ale jeszcze w 1942 roku Stalin musi respektować relacje z Polską jako relacje partnerskie. Natomiast w 1943 roku rzeczywiście dokonuje się przełom, ale ten przełom nie jest związany z odkryciem zbrodni katyńskiej. Żądania sowieckie, aby granice Związku Sowieckiego z 1941 roku, czyli obejmujące polskie ziemie wschodnie, kraje bałtyckie, aby te granice były wpisane do paktu brytyjsko-sowieckiego, te plany Churchill był w stanie przyjąć i zaakceptować wbrew układom z Polską i wbrew karcie atlantyckiej. Natomiast prezydent Roosevelt w sposób zdecydowany postawił Brytyjczyków do pionu, mówiąc kolokwialnie, i powiedział, że nie będziemy handlować cudzymi terytoriami, terytoriami mniejszych krajów, bo takie są zasady obozu alianckiego, czyli zasady nie muszą być tylko fikcją propagandową na papierze, mogły być czymś realnym. I wtedy Churchill stwierdził, że przyznał to na początku 1942 roku w rozmowie z Rooseveltem, że no tak, bo przecież zaprzeczylibyśmy wszystkiemu, o co walczymy. Ja bym nie zgadzał się na to, co jest dosyć typowe u nas. To znaczy, nie zauważa się takich momentów w historii. Zasady obozu alianckiego, które pokazywały istotę moralnej wyższości nad państwami osi.
Czyli nic o nas bez nas.
Czyli szacunek dla wolności ludów, dla niepodległości narodów, walka ze złem w imię dobra. Te odwołania do tego u nas są prawie zredukowane do zera. Dyskutujemy o rzeczach mniej ważnych, o jakichś traktatach, które mają mniejsze znaczenie w skali międzynarodowej, a to jest jakoś jakby pomijane. A to przecież był fundament. Karta Atlantycka była fundamentem tego, co później miało dalszy ciąg w postaci deklaracji waszyngtońskiej, Karty Narodów Zjednoczonych i fundamentów świata, który miał być budowany dla pokoju w przyszłości na tych zasadach, ale one miały być niełamane. I do 1942 roku nie były tak naprawdę przez Waszyngton łamane, tylko bronione. A w 1943 roku Roosevelt uznał, że no, zbudujemy inaczej ten ład.
Co go zmusiło do zmiany tych zasad, którymi się dotychczas kierował?
Miał inną koncepcję. Ta koncepcja była przedyskutowana i popierana przez jednych jego współpracowników. Byli tacy jak William Bulit, pierwszy ambasador USA w Moskwie w latach 30., którzy mówili, że to nie jest droga, która prowadzi do realizacji interesów Stanów Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie, przyniesie kiedyś niebezpieczną zmianę geopolityczną dla USA. W 1943 roku w styczniu Bulit napisał, Stalin musi zrozumieć i musi usłyszeć, że jesteśmy za współpracą z nim, ale nie po to walczymy z potęgą Hitlera, żeby zbudować Europę dla imperializmu sowieckiego. Stalin myślał o zasięgu oddziaływania takim, o jakim myślał i Lenin od początku, i on sam w latach 30., kiedy się szykował do tego, żeby przenieść komunizm na dalszą część Europy, a z Europy rozszerzyć go na cały świat, wykorzystując potencjał militarny, potęgę, zasoby europejskie. No, to było w znaku państwowym Związku Sowieckiego. Panowanie sierpa i młota i czerwonej gwiazdy nad całym globem ziemskim. I dlatego trzeba było zniszczyć Polskę razem we współpracy z Hitlerem, żeby ta pierwsza przegroda, która przeszkodziła Leninowi w 20 roku, została rozbita, a później Stalin chciał, żeby się świat zachodni wzajemnie wykrwawił w wojnie, która miała trwać długo, być kosztowna. Okazało się, że był blitzkrieg we Francji i w innych krajach, a później okazało się, że Hitler szybciej uderzył na Związek Sowiecki, niż Związek Sowiecki byłby w stanie uderzyć na Niemcy.
Dziwi mnie to, może nie u Roosevelta, ale szczególnie u Churchilla, który w całej swojej publicystyce w latach 30. cały czas wskazywał na te negatywne strony ustroju komunistycznego Związku Radzieckiego, czyli wiedział, z kim ma do czynienia. I raptem zmienił nastawienie.
Churchill to przywódca państwa, który jest bliżej Związku Sowieckiego. Ale co najważniejsze, na tyle daleko od Związku Sowieckiego, żeby mieć dystans, pozwalać sobie na różne meandry polityki, ale blisko Niemiec bezpośrednio. W 1942 roku w Wielkiej Brytanii panuje prawdziwa fobia związana z tym, że Niemcy, jak jeszcze pozwyciężają na wschodzie, to zaraz zrobią prawdziwą inwazję na wyspy, albo nie daj Boże, nie będą musieli zwyciężać na wschodzie, tylko tak jak w I wojnie światowej w Traktacie Brzeskim, Moskwa podpisze z nimi partykularny pakt, dając im to, co mają, byleby przetrwać. I wtedy Niemcy będą mogli przerzucić na zachód wszystkie swoje siły. Tego się Churchill obawiał. I dlatego był taki miękki wobec Stalina, dlatego był gotów wpisać tam podzielenie się ziemiami polskimi, wschodnimi, Bałtami, Besarabią rumuńską do traktatu sowiecko-brytyjskiego, który finalnie był podpisany w maju 1942 roku. Ale, tak jak już mówiliśmy, Roosevelt to zablokował. W 1943 roku nie tylko Amerykanie zmienili front, ale jak Amerykanie zmienili front, to poinformowali o tym Brytyjczyków. Oni ze zdziwieniem dowiedzieli się, że teraz małe narody mają się podporządkować, w tym Polska. Ze zdziwieniem się dowiedzieli, że jak Polska dostanie jakieś Prusy Wschodnie i kawałek Śląska, to w ogóle będzie zadowolona i po co jej Wilno, Lwów, w ogóle nie ma o czym mówić. Zaczynamy traktować przedmiotowo te kraje, które miały być partnerem, które miały być moralnym,
co najmniej moralnym zwycięstwem,
realizacji tych zasad, które były wypisane w karcie atlantyckiej. No i mamy Stalina, który się o tym dowiaduje z ambasady i w Waszyngtonie, i z ambasady w Londynie. To się pokrywa z czasem, kiedy po Stalingradzie Stalin czuje się silny i widzi, że przełom się dokonał na froncie, że teraz jest perspektywa marszu na zachód Armii Czerwonej. Więc chce się pozbyć relacji z Polską po to, żeby go nie krępowały. I zaczyna sekwencję działań, które mają doprowadzić do tego, że Polskę się wyeliminuje ze sceny alianckiej jako podmiotu, z którym cokolwiek należy uzgadniać.
Jak to później te kroki sekwencyjnie wyglądały do momentu, kiedy podzielono Europę, która wygląda tak jak współcześnie, o tym powiemy za chwilę.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest dr Maciej Korkuć z krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie. Panie doktorze, no już wiemy, że nastąpiła ta radykalna zmiana. Wszystkie państwa, które były w koalicji alianckiej, które były napadnięte, przestały być podmiotem wśród tych wielkich, zostały gdzieś tam ustawione na targu, no po to, żeby można było tutaj przehandlować z Sowietami różne rzeczy i osiągnąć własne cele, czy Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii.
Polska jest krajem wyjątkowym. Stalin nie ma nic przeciwko niepodległości Belgii, Holandii. Niech tam się na zachodzie to dzieje, to inaczej rozegramy. Natomiast w odniesieniu do Polski wiedział, że to jest klucz i warunek do tego, żeby po pierwsze odzyskać to, co już miał w latach 39-41, a po drugie, żeby pójść dalej. Polska oddzielała Związek Sowiecki od Niemiec. Stalin miał problem z przegrodą, tak nazywał Polskę w latach 30. i nie chciał mieć tej przegrody, chciał mieć Polskę pod swoim butem. Dlatego w 43 roku Polska, jako jedyny kraj koalicji alianckiej, znajduje się w sytuacji, w której nikt się nie znajduje, bo jest jedyna, bo walcząc jeszcze wciąż z Niemcami, mając całe terytorium okupowane przez Niemcy, staje się przedmiotem wewnątrzkoalicyjnej agresji ze strony Związku Sowieckiego. I to jest sekwencja działań, która zmierza do tego, żeby pozbyć się relacji międzypaństwowych z Polską. Bo te relacje są, działa polska ambasada, działają placówki opiekuńcze. Armia Andersa już wyszła w 1942 roku, więc nie ma Stalin tego pytania, co z nią zrobić, ale rekrutację, którą chcieli Polacy kontynuować, żeby tworzyć nowe jednostki, wstrzymuje, bo już ma wybranego Berlinga, który czeka na polecenie. I wtedy robi szereg prowokacyjnych działań przeciwko Polsce. Wracamy do tej sprawy Katynia, bo na początku kwietnia już jest decyzja, że zerwie się te stosunki z Polską. Prowokacyjne uderzenia w Polskę miały spowodować najprawdopodobniej to, że to Polacy zerwą stosunki. To by było dla Moskwy wygodne, ale Polacy tego nie zrobili. I na początku kwietnia już widać w niektórych dokumentach
43 roku,
że decyzja o tym, że już zaraz zrywamy stosunki z Polską, oficjalnie to ogłosimy, jest podjęta. Ale wtedy wynika sprawa katyńska i jest 2 tygodnie konsternacji w Moskwie, co z tym zrobić. Bo Niemcy też wybrali świadomie moment, w którym publikują te rzeczy, bo Polska doprowadziła w końcu 1942 roku do deklaracji, która groziła Niemcom odpowiedzialnością za zbrodnie Holokaustu. To Polska zorganizowała operację, można powiedzieć, dyplomatyczną, międzynarodową w skali alianckiej. I teraz Niemcy wybierają taki moment, żeby powiedzieć, a to my mamy tutaj takich zbrodniarzy, którzy robią swoje zbrodnie i są aliantami, którzy niby reprezentują moralną wyższość. W Moskwie przez jakieś 2 tygodnie trwa konsternacja i zapada decyzja, żeby, no iście diaboliczna, żeby właśnie ten Katyń wykorzystać przeciwko Polsce, mówiąc, że przecież każdy wie, że to Niemcy. Oni takich rzeczy nie robią, a Polska nie powiedziała wprost, że Moskwa jest niewinna. A jak nie powiedziała wprost, że Moskwa jest niewinna, to znaczy, że współpracuje z Hitlerem. I to miał być kolejny cios w rząd Rzeczypospolitej na Zachodzie, a później jest budowanie dywizji Berlinga z polskich obywateli, bo już po zerwaniu stosunków jest to możliwe w interpretacji Moskwy, bo ona sobie robi z polskimi obywatelami co chce. Dla uciszenia jakichś obaw, bo to jest wielkie wydarzenie, w polskich podręcznikach to jest pokazywane jako jakaś kropka, nie wiadomo jaka. Co więcej, pokazywane jest, że to nie jest zerwanie stosunków międzypaństwowych, tylko przerwanie stosunków z jakimś rządem emigracyjnym. To jest straszne, bo to jest kluczowy moment w historii Polski w II wojnie światowej. I Polska jest zbyt ważnym krajem alianckim jeszcze, żeby to przeszło bez echa. Dlatego Stalin zaraz potem przykrywa to rozwiązaniem Kominternu, który na Zachodzie jest powszechnie odczytywany jako struktura do roznoszenia wpływów komunistycznych. I Stalin ogłasza, że rozwiązuje Komintern po to, żeby pokazać, a my właśnie rezygnujemy z rozszerzania komunizmu, a z Polską to mamy konflikt taki po prostu. A później jest konferencja w Teheranie, gdzie to, co już Stalin wiedział, że Zachód nie będzie przeszkadzał w opanowaniu ziem wschodnich, dostaje na papierze, ale jest to utajnione. I wtedy do Brytyjczycy myślą, że Stalin ma to, co chciał. A Stalin wie, że to jest wstęp do tego, żeby brał więcej, ale jeszcze tego nie ujawnia. Każe tworzyć komitet, Polski Komitet Narodowy, Później ma złudzenie, bo dostaje od Roosevelta informację, że da się Polaków przekonać, żeby zaakceptowali ten brak Wilna i Lwowa, odcięcie wschodniej Polski i przynależność do Sowietów. To jest informacja, że da się to zrobić rękami Churchilla. Stalin, wiedząc jak ważna jest propaganda i wiedząc jak ważne jest to, że jeżeli Polacy to zaakceptują, to wtedy będzie zgodne z kartą atlantycką. To wtedy nie będzie gwałtem na najważniejszych zasadach obozu aliantów i będzie to można wtedy w pełni, nie kłamiąc, pokazywać jako wyzwolenie, prawda? Żadna Polska, żadna forma polskiej niezależności, nawet ograniczonej dla Stalina, nie była celem. Celem było zniewolenie pełne i to osiągnął. Roosevelt myślał, że chodzi o Wilno i Lwów, a Stalin przygotowywał budowę alternatywnego państwa. Jak się okazało, że tego się nie da zrobić, to poszedł w lipcu 1944 roku w stronę tworzenia PKWN. I dalsza sekwencja zdarzeń jest znana. Można powiedzieć tylko o Anglii, że w międzyczasie, to też o tym się mało mówi, w międzyczasie Churchill podjął taką próbę, żeby się wywikłać z tego Teheranu i odłożyć uregulowania polsko-sowieckie do czasu konferencji pokojowej. Stalina to jeszcze bardziej zirytowało. No i oczywiście przywołał Churchilla do porządku, przypominając mu, że jak mówi, że mają coś negocjować, żeby było sprawiedliwie, skoro sam się zgodził na to w Teheranie i mówił, że to jest w porządku.
I z tego punktu widzenia, z tej historii, którą pan tak ciekawie opowiada, powinniśmy wyciągnąć wnioski współcześnie. Ja mam takie wrażenie, sytuację trochę podobną, chociaż teraz dotyczy to w większym stopniu Ukrainy, chociaż nie do końca.
To jest tak, każda dobrze rozumiana historia jest matką dobrze rozumianej polityki. Każda fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. Jeżeli będziemy przypominać, a warto, żeby świat znał to doświadczenie Polski, dokładnie takie, jak ono było, ale to musi być doświadczenie, które jest zbudowane wokół osi Rzeczpospolitej Polskiej, czyli państwa, które walczą o niepodległość od roku 1939, a w 1945 nie może wrócić do siebie, bo Stalin buduje alternatywne, komunistyczne, inne państwo na naszych ziemiach, wykorzystując swoją siłę. A tamto państwo zostaje z władzami w Londynie, którym uznanie jest cofnięte. I trzeba tłumaczyć, że Amerykanie przez 4 lata, od 1943 roku do 1947, prowadzili politykę ustępstw wobec Stalina. Bo Harry Truman po śmierci Roosevelta w 1945 roku wciąż podążał tą ścieżką, bo to był wiceprezydent Roosevelta. Prowadzili politykę ustępstw, która nie tylko doprowadziła do tego, że my spadliśmy w niewolę. Oczywiście to nie Amerykanie są winni, to imperializm sowiecki jest winny, ale siła sowiecka miała większe pole do popisu, bo nie miała oporu, nie miała przeciwnika, który by mówił, zaraz, zaraz, istnieją zasady. Takie odwrócenie się od zasad, które były wypisane chociażby w tej karcie atlantyckiej, nie tylko jest kosztowne dla mniejszych narodów, ale jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I każdy kraj ma prawo do prowadzenia egoistycznej polityki. W naszym interesie jest pokazywanie, że to, co się dzieje w naszym regionie i dzisiaj również, leży w żywotnym interesie, a nie trzecioplanowym tylko, Stanów Zjednoczonych, że w tym koncercie, gdzie są i Chiny, i Rosja, i inne państwa, to miejsce w środkowej Europie powinno mieć ważne znaczenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. W ich optyce powinno to być rozumiane. No i nam oczywiście chodzi o Polskę, ale wiemy, że wojna jest na Ukrainie. I teraz pytanie, czy i jakie wnioski wyciągnął w odniesieniu do sytuacji, która jest no, w różnych miejscach inna, ale dotyczy relacji Waszyngtonu z Moskwą. Czy i jakie wnioski Amerykanie wyciągną z doświadczeń historycznych, to jest pytanie otwarte. Wiemy jedno. Putin jest wręcz zadziwiająco przywiązany do kopiowania różnych działań, które były cechą polityki Stalina. On powtarza do złudzenia te same działania. Nawet uderzenie na Ukrainę, które miało być krótką wojenką, jest dokładnie tak zrobione jak Finlandia w 1939 roku. Uderzenie na Gruzję w 2008 roku jest też dokładnie zrobione tak jak Finlandia, gdzie ogłasza się, że to Finowie sprowokowali wojnę, ale jakoś dziwnym trafem były gotowe do uderzenia jednostki sowieckie. W Gruzji było tak samo. To Gruzja jest winna, ale przy okazji akurat tam były duże jednostki gotowe do wejścia w granice Gruzji. Putin na różnych etapach kopiuje politykę Stalina. Ja się nie zdziwię, jak w pewnym momencie pojawi się alternatywny rząd ukraiński. I pokoju na Ukrainie nie będzie, moim zdaniem. To znaczy mam takie wnioski z analizy tego, co wiem o Stalinie, co wiem o Putinie, o tym kopiowaniu pewnych wzorców, bo my zapominamy, że Putin przed 22 rokiem określił wyraźnie, jakie są jego żądania. To znaczy jemu jest potrzebna Ukraina w całości. I mówienie dzisiaj o tym, moim zdaniem, śmiem taką tezę postawić, mówienie o tym, że będą jakieś wojska brytyjskie, francuskie, wszystko jedno, czy polskie, czy nie polskie też, to znaczy polskich tam nie powinno być, ale brytyjskich, francuskich też tam nie będzie, bo to są mrzonki, bo to Stany Zjednoczone wymyślają, albo Europejczycy wymyślają scenariusze, które są wishful thinking, bo to jest myślenie życzeniowe. Putin nigdy się nie zgodzi na to, żeby miał tam wojska rozjemcze, pilnujące jakiegoś układu, bo jeżeli on dostanie regiony wschodnie, które i tak ma, to tylko po to, żeby za chwilę znowu się upomnieć o resztę.
Z tego wniosek, że za bardzo wniosków z tej historii nie wyciągamy, chociaż my, i to jest chyba nasze zadanie, żeby o tej historii przypominać i wskazywać, że wszelkie układy naruszające te klasyczne zasady państw demokratycznych są bardzo niebezpieczne i wzruszanie tego układu, który zbudowaliśmy po II wojnie światowej, grozi kataklizmem trudno określalnym.
Problem w tym, że ten układ już jest wzruszany przez to, że Rosjanie zrobili to, co zrobili. Natomiast warto uczyć się na Stalinie tego, jak nie wolno wierzyć Putinowi.
Dziękuję bardzo i to wspaniała puenta naszej rozmowy. A naszym gościem był dr Maciej Korkuć z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Ignacjanum. Nasza audycja znajdzie się w internecie, będzie dostępna na platformach streamingowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.